Jeśli Rosja ponownie wybierze wojnę zamiast pokoju, po raz kolejny pokaże światu, a w szczególności Stanom Zjednoczonym, kto tak naprawdę za czym odpowiada. Ukraina będzie działać symetrycznie.
Ale w swoim orędziu prezydent Ukrainy nie odniósł się do sygnałów o przypadkach naruszenia rozejmu przez wojska rosyjskie. Kolejki do badań diagnostycznych wydłużają się w niektórych szpitalach, alarmują dyrektorzy. To pokłosie zmian wprowadzonych przez NFZ. Od początku miesiąca fundusz zmniejszył finansowanie nadwykonań do 60% w przypadku kolonoskopii i gastroskopii i do 50% za tomografię i rezonans. Aby nie zadłużać placówek, dyrektorzy ograniczają badania do limitu zawartego w umowie z NFZ, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem Paweł Dopierała, prezes szpitala w Środzie Wielkopolskiej.
Mówimy o tych pacjentach, którzy przychodzą ze skierowaniem. No może pan wykonywać za 100% do września i się zamknąć, albo wykonywać po prostu codziennie o 30% mniej.
Czyli po prostu te badania będą rozkładane na cały rok?
Do tej pory. Tylko zamiast pracować do godziny 18, to będzie pracować do godziny 15.
A to oznacza, że czas oczekiwania na badanie może się wydłużyć nawet dwukrotnie. Taki problem nie wystąpi jednak we wszystkich szpitalach, ponieważ niektóre mają wystarczająco wysokie kontrakty z NFZ-em. Ma zapewnić ochronę praw lokatorów, ale budzi już skrajne opinie i gigantyczne obawy mieszkańców. Ministerstwo Rozwoju szykuje sporo zmian dla tych, którzy korzystają z mieszkań społecznych. Koniec z automatycznym dziedziczeniem po śmierci najemcy. Kluczowa będzie sytuacja finansowa spadkobierców. O szczegółach opowie reporter TOK FM Bożej Kulesza.
W zamyśle autorów zmian ma być sprawiedliwie, ale jak ocenia dr Michał Długosz, prawnik z Uniwersytetu Merito, efekt ministerialnej propozycji może być odwrotny od zamierzonego.
Tu trzeba naprawdę działań prawnych na poziomie neurochirurga z niezwykłą subtelnością, a polski ustawodawca raczej operuje młotem kowalskim.
Zmiany dotyczą nawet 500 000 gospodarstw domowych.
Jesteśmy przerażeni wszyscy, panie redaktorze, no bo najbardziej boląca kwestia to jest ten brak dziedziczenia.
Mówi Rafał Stępnik. On lokal komunalny odziedziczył.
Często ci lokatorzy komunalni, to nie jest tak, jak nas się przedstawia, pijaczki drobne, niszczące te mieszkania, palące ogniska w tych mieszkaniach, tymi parkietami pięknymi. To wydałem duże pieniądze na remont swojego mieszkania, które było w fatalnym stanie.
Reforma ma zmniejszyć kolejki do mieszkań komunalnych, a przede wszystkim lepiej dopasować zasób do potrzeb. Błażej Kulesza, TOK FM.
Kolejne informacje w TOK FM o 10.20. Teraz pogoda. Od 11 stopni w Gdańsku, Białymstoku i Lublinie, przez 12 w Szczecinie, Łodzi i Rzeszowie, 13 w Warszawie, Krakowie i Katowicach, 14 we Wrocławiu, do 15 w Poznaniu. Dziś w całym kraju sporo chmur, jednak także słońca powinno być równie dużo. Ciśnienie na barometrach w Warszawie wynosi 1021 hektopaskali i rośnie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, to jest program Pisarki i Pisarze, a Państwa i moim gościem jest profesor Marek Węcowski, historyk starożytności, znawca starożytnej Grecji, znany pewnie Państwu z wielu arcyciekawych książek. A ja chciałem, Marku, prosić Cię o rozmowę o początkach literatury, no, które pewnie gdzieś zaginęły w pomrokach dziejów, ale o tych początkach, o których coś wiemy. No, jak wiadomo, epos o Gilgameszu jest tą pierwszą chyba pamiątką literacką z Mezopotamii, ale od kiedy w ogóle możemy mówić o literaturze?
Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mówimy o literaturze i jej początkach, bo już myślałem, że chodzi o mnie, jestem pisarzem, a ja się nie czuję, więc byłoby to nieporozumienie.
Kawa nie wyklucza herbaty, oczywiście.
To tak. Otóż literatura była zawsze. Z naszego punktu widzenia ważne jest pytanie, od kiedy możemy my ją poznać. Literatura, którą ludzie ustnie na różne sposoby, konstruując swoje wypowiedzi w sposób, który byłby inny niż po prostu rozmowa między ludźmi, komponując jakieś większe całości, opowieści, próbując porwać za sobą do jakiegoś czynu albo opowiedzieć o jakichś dawnych czasach albo o bogach, była zawsze z ludźmi. W wypadku Gilgamesza, w wypadku literatury mezopotamskiej, to bardzo długa historia. Ja zajmuję się literaturą grecką i ona jest dla nas o tyle interesująca, że mamy do czynienia z pierwszymi próbami Europejczyków wyobrażania sobie tego, jak można przekazać innym swoje emocje, swoją wizję świata. I przez długi czas ta literatura w Europie funkcjonowała bez pomocy pisma, które do Europy, do Grecji, potem dalej na zachód, przychodzi ze wschodu, zapewne od Fenicjan na Wybrzeżu Lewantyńskim, stosunkowo późno, 2000 prawie lat później niż pojawiła się ona w pojawiło się ono w Mezopotamii i potem promieniowało w różne strony, chociaż rzeczywiście mamy bardzo różne hipotezy dotyczące tego, gdzie po raz pierwszy ludzie zaczęli zapisywać znaki mające odpowiadać ich wyobrażeniom oraz dźwiękom ich mowy. W Grecji to się zaczyna gdzieś w mroku IX wieku przed naszą erą.
Czyli tak zwane mroczne wieki.
Wieki ciemne. Kiedyś wieki tak ciemne. Nazywano tę epokę pomiędzy czasem upadku epoki brązu mykeńskiej, mykeńskich pałaców, a takim odnowieniem, które gdzieś w IX i VIII wieku przed naszą erą się zaczyna.
A więc w zabytkach tych mykeńskich są dwa rodzaje zapisu. Pismo linearne A i pismo linearne B.
Pismo linearne A to pismo wcześniejsze, pismo minojskie, nazwijmy to w pewnym skrócie, które odpowiadało jakiemuś językowi niegreckiemu, ale nie wiemy jakiemu. Podczas gdy pismo linearne B, wzorowane na nim, to pismo, które stworzono już dla oddania mowy
greckiej,
indoeuropejskich Greków, którzy na Bałkanach się pojawili. I to pismo wyraźnie nie sprzyjało literaturze. Choćby dlatego, że było adaptowane z pisma przeznaczonego do zapisu innego zupełnie języka, więc było to pismo, którego my zabytki znamy, zachowane zresztą bardzo przypadkowo, z głównie materiałów takich jak różnego rodzaju sprawozdawczość, biurokracja mykeńskich struktur pałacowych, struktur władzy i ta biurokratyczna strona, którą w piśmie linearnym B potrafimy odczytać, rodzi wielkie pytanie o to, jak w owym czasie przechowywano literaturę, bo istniała ona na pewno.
No, ja rozumiem, że to jest trochę taka kwestia konstrukcji naszego mózgu. Otóż, jeśli chodzi o taką opowieść, o narrację, mamy świetną pamięć. I rzeczywiście z pewnymi oczywiście przekształceniami i tak dalej, opowiadamy sobie różne historie. Natomiast jeśli chodzi o pamięć do liczb, do właśnie takich biurokratycznych zapisków, no to jesteśmy tutaj bezradni. No są tacy, którzy oczywiście pamiętają różne ciągi, natomiast dla przeciętnego człowieka to jest mission impossible.
Myślę, że może mniej chodziło o pamięć, a bardziej o moc prawną. Otóż prawdopodobnie, głębokie bardzo, to jest jedna z hipotez, źródeł pism mezopotamskich wiązało się właśnie z zapisywaniem różnego rodzaju informacji o charakterze handlowo-biznesowym, jakbyśmy się powiedzieli. I chodziło o to, żeby systemem znaków oddać umowę pomiędzy dwiema stronami, które potem muszą to zweryfikować i być pewne, że nikt nikogo nie oszukuje. Tu nawet właśnie nie chodzi o precyzję zapisu, tylko powiedzmy precyzję informacji, tylko o wiarygodność zapisu. I dzięki temu właśnie, że możemy się umówić, że ja tobie jestem winien 3 owce, a ty mi 5 wołów, i że za kilka lat możemy sprawdzić, kto kiedy komu co pożyczył i czy któryś z nas nie oszukuje, to właśnie ta strona biurokratyczna pisma od bardzo dawna funkcjonowała i funkcjonowała w różnych bardzo kręgach kulturowych. Pytanie o to, kiedy w Europie pojawia się literatura pisana, jest pytaniem, na które właściwie nie znamy odpowiedzi. A to dlatego, że grecka literatura, jak w ogóle grecka cywilizacja, jest jedną z najdziwniejszych tworów ludzkości. W tym sensie, że jak bardzo niewiele innych historycznych przypadków, Grecy swoją cywilizację odkrywali dwukrotnie. Na przykład dwukrotnie uczyli się pisać. Raz w tej mykeńskiej epoce brązu, a potem znowu po długim okresie, w którym pisma nie używali, przynajmniej my go nie widzimy, w materiale archeologicznym, Grecy znowu zaczynają pisać zupełnie inaczej.
A no właśnie. Dochodzimy do momentu arcyciekawego i właściwie twoja książka, to jest Grecja, uświadomiła mi, jak doniosły to był wynalazek, jak wiele Grekom zawdzięczamy. Alfabet.
Tak, no alfabet przede wszystkim jest takim rodzajem pisma, takim sposobem zapisywania myśli, uczuć i informacji, który właściwie będzie służył ludzkości do końca jej istnienia. Jak długo po ziemi chodzą naczelni z aparatem mowy zbudowanym tak jak nasz, tak długo każde słowo każdego języka przeszłości, przyszłości i teraźniejszości będziemy w stanie zapisać greckim alfabetem.
No właśnie, to jest chyba najbardziej niesamowite w tym wynalazku, że ten zapis odwzorowuje wszystkie dźwięki, jakie człowiek wydaje z siebie, a prawie wszystkie. I na tym polega jakby epokowość odkrycia, tak. To znaczy inne sposoby zapisu nie odwzorowują dźwięku.
Inne sposoby, wcześniejsze sposoby zapisu w pismach właśnie bliskowschodnich, głównie fenickich, semickich, z których Grecy zapewne skopiowali swój alfabet, nie oddają w sposób prosty, próbują, ale nie oddają w sposób prosty samogłosek. I w konsekwencji dopiero pomysł, by użyć nieużywanych, bo niepotrzebnych znaków pisma fenickiego do tych dźwięków, których Fenicjanie nie potrzebowali zapisywać, oznacza, że od tej pory nie tylko możemy oddać każdy dźwięk każdego języka, ale że przeczytać coś, co napisano w greckim alfabecie, nasz alfabet to jest również alfabet grecki, tylko trochę wyewoluował za pośrednictwem Rzymian, to jest zadanie, którego może się podjąć każdy człowiek, nawet jeśli nie zna języka, w którym napisano informacje. Jeśli widzimy ciąg liter, który oddaje twoje, moje, każde nazwisko albo imię, to znając alfabet, nawet nie znając języka, którym się posługujemy, możemy nie tylko imię i nazwisko odczytać, ale też każde słowo. Możemy go nie rozumieć, ale możemy je odczytać. I jest to narzędzie, które daje ludzkości właściwie, podobnie przesadzając może nieco do ognia czy koła, taki instrument działania, tym razem już pomiędzy ludźmi, nawiązywania kontaktu zarówno na odległość, możesz komuś wysłać list i precyzyjnie oddać swoją myśl, ale również i co najważniejsze, kontaktu pomiędzy ludźmi w czasie. Możesz przeczytać, nauczywszy się odpowiedniego języka, to, co napisał Homer lat temu, 2800 powiedzmy, i to jest twój kontakt i z każdym po drodze alfabetu użytkownikiem, którego dzieło czy zapis się zachowa, możemy nawiązać bezpośredni kontakt z jego lub jej myślą, systemem wyobrażeń. Potrzebujemy tylko nauczyć się danego języka, ale rozpoznać słowa możemy nawet bez tego.
Więc postawmy tutaj kropkę przy tym niezwykłym i doniosłym wynalazku w cywilizacji. Marek Węcowski jest gościem państwa i moim. Ja tylko przypominam, że po licznych listach, petycjach i utyskiwaniach pisarki i pisarze zmieniają swoje miejsce w ramówce już od przyszłego tygodnia. Na wniosek państwa w nowym, lepszym miejscu, czyli w każdą sobotę, słyszymy się po godzinie 15. A teraz już informacje.
Autopromocja.
Od czasów pierwszej koronacji Polska była nieprzerwanie królestwem.
No nie no, troszeczkę chyba przesadziłeś. Ponad 200 lat było przerwy.
Polska od 1000 lat jest chrześcijańskim krajem.
No wiesz, no z długimi przerwami początki były niezwykle trudne.
Przez setki lat Polska była najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie. Byliśmy krajem bez stosów.
No mam pewne wątpliwości, drogi Pawle, i nie tylko ja, tylko niektórzy mieszkańcy pierwszej Rzeczpospolitej by mieli.
W podcaście Prawdziwa Historia Polski obalamy mity historyczne.
Słuchaj nas w aplikacji Tok FM.
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Autopromocja.
Reklama.
W RTV Euro AGD prawdziwe raty 0%. Dobierz ratę korzystną dla siebie i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%. RRSO 0%. Do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa mielona Lavazza Qualita Oro 250 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 36,99. Teraz taniej, tylko 23,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Produkt objęty limitem. A wszystkie cukierki na wagę do 40% taniej. Tak, aż do 40% taniej. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Halo?
Dzień dobry, tu rektor Politechniki Gdańskiej. Dzwonię w sprawie twojej przyszłości.
Ale jest 6 rano.
Ale twój talent nie śpi. Wiem, że masz sporo osiągnięć na koncie. Proponuję ci stypendium talentów Politechniki Gdańskiej. To indeks akademik, 2000 miesięcznie, a na dokładkę indywidualny tok studiów i mentor. Chodź, postudiuj u nas. Pobaw się w Gdańsku.
A jak powiem nie?
Twój wybór.
Oszczędź sobie pobudek. Aplikuj do 15 kwietnia. Zdobądź stypendium talentów Politechniki Gdańskiej. Więcej na pgedu.pl.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 16 Pro 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Osiągnęliśmy zgodę w wielu punktach rozmów, ale poglądy były różne w dwóch ważnych kwestiach, przez co nie osiągnęliśmy końcowego porozumienia, powiedział rzecznik MSZ Iranu po fiasku rozmów w USA w Islamabadzie. Pakistan apeluje o przestrzeganie zawieszenia broni. W Finlandii w lesie znaleziony został kolejny wojskowy bezzałogowy statek powietrzny. Teren został odizolowany, a oderwana od drona głowica bojowa została zdetonowana, odkąd Ukraina zaczęła intensywnie atakować rosyjską infrastrukturę portową i energetyczną we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Na terytorium Finlandii po raz pierwszy od początku napaści Rosji na Ukrainę przedostały się bezzałogowce. Na koniec czas na sportowe podsumowanie. Ostatni sezon w wykonaniu polskich skoczków narciarskich był jednym z najgorszych w tym stuleciu. Do tego po nim karierę zakończył utytułowany Kamil Stoch. Jego następcą może być Kacper Tomasiak. Kolejne informacje o 10.40.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Profesor Marek Węcowski, historyk starożytności, znawca starożytnej Grecji, jest gościem Pisarek i Pisarzy. Rozmawiamy o początkach literatury, jaką znamy, i o jej korzeniach. Powiedzieliśmy o alfabecie, który był chyba warunkiem koniecznym do przetrwania literatury, do czasów współczesnych. No ale właśnie, przeczytałem gdzieś, że to Homer jest pierwszym autorem, którego imię poznaliśmy. Oczywiście, znane są pewnie także naszym słuchaczom słynne spory homeryckie, różne tezy takie, że Homer w ogóle nie istniał, albo że było przynajmniej dwóch autorów. Jeden Iliady, drugi Odysei, albo że było ich jeszcze więcej. Rozumiem, że obecnie historycy stoją na stanowisku, że Homer to jednak autor i Iliady, i Odysei. Istniał naprawdę, choć nie wiadomo, czy z tym imieniem to też jest prawda.
No, to zależy, kogo spytać. I to nie przypadek. Homer był w dziejach kultury europejskiej, poczynając od Greków aż do czasów całkiem niedawnych, właściwie aż do naszych czasów, pewnie jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać, tak ważny w kulturze, że wyobrażenia dotyczące jego, ale również sposób używania jego poezji właściwie w każdej epoce powraca w nieco innej formie. Stąd nic dziwnego, że właściwie dzisiaj jakby wyobrazić sobie pewną liczbę badaczy Homera, to może znalazłoby się 100, może 200 takich, którzy myślą tak samo, a cała reszta będzie myśleć inaczej i jeszcze inaczej i jeszcze inaczej. Może zacznijmy od tego, że Homer nie jest najstarszym znanym nam europejskim pisarzem, właśnie dlatego, że my o nim wiele nie wiemy. Jego mniej więcej rówieśnik Hezjot, też poeta epicki, o swoim imieniu, o swoim losie, trochę o swojej inspiracji poetyckiej mówi we własnych utworach. To są utwory mądrościowe, Prace i dni oraz utwór o charakterze teogonicznym, teogonia, tłumaczący Grekom skąd i w jaki sposób ukształtował się ich boski panteon. I w tej właśnie, w tym gatunku literackim, w epice, która ma charakter mądrościowy, której mędrzec coś nam mówi albo o bogach, albo o tym, jak mamy żyć, ten mędrzec jest ważny. W związku z tym jego imię taki mędrzec często poda. Powie, jestem ten i ten, moja mądrość pochodzi od tego i tego bóstwa i będę wam opowiadał o tym, a coś jeszcze czasem, być może ściśle konwencjonalnie, dodał o swoim życiu.
To także 8 wiek przed naszą erą.
Tak jest. Końcówka 8 wieku przed naszą erą, może początek 7. Z Homerem problem polega na tym, że to jest epopeja, w której nie ma głosu ja. I w Iliadzie, i w Odysei poeta ukrywa się za swoimi bohaterami, ukrywa się za działalnością ludzi i bogów i o sobie nie mówi nic. Mamy tylko jego dzieła. Wszystko, co możemy wyspekulować na temat twórcy, to Iliada i Odyseja oraz późniejsza tradycja, która dokładnie tak samo jak my, czyta Iliadę i Odyseję i próbuje coś z tego wyspekulować. Na przykład, skoro bardzo sympatycznym bohaterem Odysei jest niejaki Mentes, który podaje się za przyjaciela Odysa, rozmawiając z jego synem Telemachem, a tak naprawdę nie jest żadnym Mentesem, tylko jest przebraną Ateną, to późniejsza tradycja myśli sobie, że Homer jako poeta miał przyjaciela Mentesa i na jego cześć nazwał tak ważną i sympatyczną postać Odysei. To są całkowicie fabularne, fikcyjne spekulacje, które nie dają nam nic. Samo imię Homer też jest arcydziwne, ono dosłownie oznacza zakładnik i bardzo to dziwne imię. I ja jestem jednym z tych badaczy, którzy sądzą, że to imię jest wtórne w stosunku do Iliady i Odysei, że nadano je tym dwu wielkim poematom z różnych powodów.
Niektórzy językoznawcy wywodzili, że to może także oznaczać ślepiec.
To jest jedna z tradycji starożytnych. Ludzie pochodzący z Eoli w Azji Mniejszej, gdzie rzekomo miałby się urodzić, Homer twierdzili, że w ich dialekcie nie tyle ślepiec, Homer oznacza ślepca, co nazywamy ślepców Homerami, dlatego że potrzebują oni przewodników, a czasownik, który stoi za słowem Homer, może oznaczać robienie czegoś razem, więc taka spekulacja, dla której nie mamy żadnego potwierdzenia w materiale językowym, również funkcjonowała. Jak się to imię ukształtowało, to skądinąd być może i interesująca historia. Prawdopodobnie najpierw byli tak zwani Homerydzi, pieśniarze, w których nazwijmy to literackim, pieśniarskim związku zawodowym. Pojawili się anonimowi dla nas poeci, którzy stworzyli Iliadę i Odyseję i potem dopiero na cześć tej grupy powołano sobie do życia jej dawnego, mitycznego patrona Homera. Prawdopodobnie tak należy sobie to wyobrazić. Ale niezależnie od tego, skąd się wzięło, jaki ma sens, jakie znaczenie imię, istnienie poetów, twórców Iliady lub twórcy Iliady i Odysei raczej nie ulega wątpliwości. Około 100 lat temu pojawiła się na świecie bardzo błyskotliwa tak zwana teoria literatury ustnej i bardzo długo uważano, że poematy takie jak Iliada i Odyseja powstały ustnie i dopiero później przypadkowo, mniej lub bardziej albo celowo zostały zapisane w pewnym momencie. Do tego momentu właściwie improwizowane za każdym razem w nieco innej formie, od występu do występu pieśniarza jakiegoś. Niektórzy badacze wciąż tak myślą, ale jest ich na szczęście coraz mniej. I literackie walory, i konstrukcja, i monumentalna forma, i Iliady, i Odysei, a zwłaszcza porównanie ich z innymi znanymi nam fragmentarycznie utworami dawnej greckiej epopei pokazuje, wyjątkowość tych dwóch poematów. Czy to oznacza, że miały one jednego autora, czy dwóch, to już jest inna sprawa. Można powiedzieć, że można tutaj wyjątkowo mieć ciastko i zjeść ciastko. Powiedzieć można by, i tak bym sądził, że Iliady i Odyseję stworzył jeden i dwóch poetów jednocześnie. Jeden w tym sensie, że te utwory wykazują bardzo dużą bliskość intelektualną, duchową, literacką, a z drugiej strony na tyle duże różnice pomiędzy nimi występują, że albo jak niektórzy badacze, starożytni już, należy przyjąć, że Homer jeden z tych utworów napisał za młodu, a potem zmienił się radykalnie i w swojej późnej starości napisał drugi, stworzył drugi, albo też, co uważałbym za lepsze rozwiązanie, można uznać to za dzieło mistrza i blisko z nim pracującego ucznia. Jednego twórcę Iliady, drugiego twórcę Odysei. Ale niezależnie od tego, liczy się dla nas przede wszystkim, niezależnie od tych spekulacji, dla których nigdy nie znajdziemy potwierdzenia, liczą się owe poematy. I te poematy rzeczywiście są absolutnie wyjątkowe. I Iliada i Odyseja pokazują nam świat w sposób, którego wcześniej chyba nikt na świecie nie starał się użyć do przedstawienia innym ludziom wizji człowieka i jego miejsca w świecie. Otóż w świecie Homera, takim jak przedstawia nam Iliada i Odyseja, mamy nie tylko herosów, takich jak Achilles czy Odyseusz, a więc ludzi jakoś bliskich bogom, albo bezpośrednio od nich pochodzących, synów, wnuków,
spokrewnionych
bogów z bogami, albo przynajmniej posiadających nadzwyczajne nie tyle moce, co nadzwyczajne umiejętności i nadzwyczajną siłę woli, która pozwala im robić rzeczy, których zwykli ludzie nie są w stanie robić. Mamy również bogów, którzy interweniują w świecie ludzi co jakiś czas, ale generalnie raczej nie są ludziom bardzo dla ludzi bardzo sympatyczni. Opiekują się swoimi ulubieńcami, ale jak trzeba zniszczyć całe narody po to, żeby załagodzić spór pomiędzy jednym a drugim bogiem, proszę bardzo. Kiedy Zeus w Iliadzie ostatecznie godzi się na to, żeby Hera, jego małżonka, doprowadziła do zniszczenia Troi, na koniec rzuca jej pogróżkę, a jak ja kiedyś będę chciał, to zniszczę jakieś miasto, które ty ukochałaś. A co na to Hera? Okej.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe też, że zarówno w Iliadzie, jak i w Odysei można kibicować któremuś z bohaterów, którejś ze stron, ale właściwie Homer nie rozstrzyga, czym jest dobro, a czym jest zło.
Dokładnie tak. Nie tylko nie rozstrzyga, czym jest dobro i czym jest zło, kto ma rację, ale również pokazuje nam ludzi, i to jest najważniejsza być może cecha jego twórczości, inaczej niż poeci jemu współcześni, z których zachowało się trochę strzępów w greckiej tradycji, pokazuje nam świat, w którym ludzie żyją jak gdyby osobno od bogów. Bogowie interweniują pod Troją, interweniują w los Odysa podczas jego tułaczki, ale robią to wyjątkowo. Normalnie ludzie są zdani sami na siebie, oczywiście zależni od woli bogów, którzy mają nas za nic, ale to my w osamotnieniu niejako musimy znosić nasz los. Bogowie nie są odpowiedzią, bogowie nie są sposobem na to, by nam było lepiej na tym świecie. Czasami nam pomogą, a kiedy indziej nam nie pomogą. Nie są bezpośrednio zainteresowani ludzkością. A w dodatku jeszcze, co Homer bardzo precyzyjnie pokazuje, świat Iliady i świat Odysei to światy dawno już nieistniejące. Światy, kiedy po ziemi chodzili półbogowie, herosi, kiedy niektórzy z nich mieli kontakt z bogami jakiś tam, jak bogowie ich lubili, ale dzisiaj, w czasach Homera, on to podkreśla, albo oni, w Iliadzie i w Odysei bardzo wyraźnie, tego świata już nie ma. W naszym świecie z bogami mamy kontakt przez wyrocznie. Nigdy nie spotkamy Boga na naszej drodze. Raczej nie zobaczymy Jego epifanii. Jesteśmy osamotnieni jeszcze bardziej niż nasi dawni, dawni herosi. W dodatku, ci herosi Homera różnią się od herosów innych greckich opowieści, właśnie tym, że nie posiadają supermocy. W innych greckich opowieściach, które znamy ze streszczeń albo fragmentów, mamy wręcz supermenów w sensie tego słowa właściwym. Mamy ludzi, którzy herosów, którzy dostali od bogów nadzwyczajne moce, potrafią widzieć przez ściany. Albo takich, którzy dysponują specjalną ochroną, nie można ich zranić, nie można im zrobić krzywdy. Albo takich, którzy potrafią latać. Albo takich, którzy potrafią przewidywać przyszłość. Albo jeszcze wiele, wiele innych atrybutów. Tego wszystkiego u Homera nie ma. U Homera Achilles owszem zginie kiedyś, być może trafiony w piętę, choć nie zobaczymy tego w Iliadzie, ale nie wygląda na to, żeby poza cudowną zbroją, którą wykuje mu dwukrotnie zresztą Bóg Hefajstos, broniła go na polu bitwy jakaś specjalna moc. On po prostu jest superwojownikiem, ale nie ma odpornego ciała. Nie słyszymy o tych wszystkich trikach, które Zeus potrafi przybierać, potrafi się nim posłużyć, żeby uwieść kolejną ludzką kobietę, jak w postaci złotego deszczu, tę czy inną...
Czy byka.
Nie, to wszystko są opowieści, które słyszymy z ust niektórych bohaterów Iliady albo Odysei, ale nigdy tego nie widzimy. Ludzie, herosi, których widzimy w Iliadzie i Odysei, to są zwykli ludzie. Potężniejsi od nas, oczywiście. Mądrzejsi od nas, oczywiście. Bardziej zaciekli w swym gniewie i bardziej błyskotliwi w swojej inteligencji, jak Odys. Ale nie mają supermocy. Supermoce mają herosi w innych opowieściach, które Grecy w tym czasie opowiadali. A u Homera nie. I nie jest to przypadek. Pytanie, dlaczego tych supermocy nie ma, właściwie znalazło odpowiedź już w tym, co powiedziałem przed chwilą. Homer pokazuje nam ludzi jako bezsilnych wobec losu, jako odseparowanych od bogów, ale takich jak my. Są to figury ludzkiego losu, a nie superbohaterowie, którzy mają nam nieść pocieszenie, rozrywkę czy inne jeszcze walory z sobą i swoimi przygodami przynosić. To jest tragedia człowieka i tragedia ludzi.
No właśnie, w czerwcu wychodzi twoja książka, nowa książka o Homerze. Ciekaw jestem, co udało ci się ustalić, jeśli chodzi przede wszystkim o tych homeryckich bohaterów. Dlaczego oni są właściwie ważni współcześnie?
Jak możesz się domyślić, ponieważ o Homerze pisze się od 2500 lat, może trochę mniej, a naukowe badania nowożytne Homera sięgają końca XVIII wieku, to właściwie nie wiem, czy udało mi się ustalić coś nowego, bo nawet jeśli coś nowego tam napisałem, jak sądzę, to może się łatwo okazać, że jakiś niemiecki badacz w XIX wieku w swojej dysertacji pisanej po łacinie w Rostocku albo gdzie indziej już to napisał. Ponieważ tak wiele tysięcy ludzi już się zajmowało Homerem, że właściwie pewności co do nowości naszych ustaleń nie będziemy mieli nigdy. Starałem się jednak pokazać dwie rzeczy, które być może niewystarczająco dotąd w badaniach nad Homerem zaistniały, choć na pewno nie jestem osobą, która to wymyśliła. Z jednej strony związki Homera z istniejącą już grecką polis, z wyjątkową formą życia społecznego i politycznego, która stworzyła nasz świat, nasz system wartości i system, który jest tak dziwny, że ludzie mogą żyć bez króla albo zwierzchności kapłana i wszyscy ci, którzy są pełnoprawnymi członkami wspólnoty, mogą być równi wobec prawa. To jest absolutny wyjątek w dziejach świata aż do rewolucji francuskiej. A w Grecji starożytnej zaistniał. I zarówno Iliada, jak i Odyseja wyrastają z takiego właśnie podłoża. I tu tkwi być może, w tym kryje się odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego akurat Homer i jego bohaterowie mogą nadal być dla nas ważni. Właśnie dlatego. Jakże to bliskie.
Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM. Profesor Marek Węcowski jest gościem programu. Ja przypominam, że już od przyszłego tygodnia pisarki i pisarze w nowej, lepszej porze, a więc słyszymy się w sobotę po godzinie 15.
Autopromocja. Jak? Dlaczego? Kto i kiedy? Jakim kosztem? Dla kogo?
Łatwo zadawać pytania, trudniej dojść do prawdy. Dlatego zapytam inaczej. Od poniedziałku do piątku po 14. Anna Piekutowska, zapraszam.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD. Szukasz nowego smartfona w świetnej cenie z super lekkim designem i ulepszonymi funkcjami AI? Do 24 kwietnia kup najnowszy Samsung Galaxy A57 lub A37 5G w super cenie. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 2 raty gratis, 20 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły dotyczące cen, dostępności produktów oraz regulamin promocji ratalnej dostępne w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Punktualnie o 6.00 otworzono na Węgrzech lokale wyborcze w wyborach parlamentarnych, które wyłonią 199 posłów jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego. Głosowanie potrwa do godziny 19.00, a pierwsze wstępne wyniki zostaną ogłoszone o 20.00, poinformowało Narodowe Biuro Wyborcze Węgier. Nie doszliśmy do porozumienia z Iranem, bo Iran postanowił nie zaakceptować naszych warunków, powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance. To po 16 godzinach rozmów z irańską delegacją w Islamabadzie. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone złożyły ostatnią propozycję i liczy, że Iran ostatecznie ją przyjmie. Na koniec sport. Piłkarze Barcelony pokonali u siebie lokalnego rywala Espanyol 4-1 w 31. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny byli rezerwowymi wśród gospodarzy. Na obrońcy tytułu mają już 9 punktów przewagi nad Realem Madryt, który dzień wcześniej zremisował z Gironą 1-1. Kolejne informacje o 11.00.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Profesor Marek Węcowski, historyk starożytności, jest gościem programu. Jak powiedzieliśmy, twoja książka o Homerze ukaże się na rynku już niedługo. Rozmawiamy dzisiaj o korzeniach literatury, jaką znamy dzisiaj, więc bez Homera właściwie rozmawiać o tym niepodobna. No ale jak rozumiem, to jest także starożytność dla okresu klasycznego w Grecji. No, jak wiadomo, historia starożytnej Grecji dzieli się, no, są takie regularne taksonomie, jak rozumiem, wojny peloponeskie i wojny perskie jakoś oddzielają poszczególne epoki, ale jak, powiedz, wyglądało życie literackie w okresie klasycznym? I może zacznijmy właśnie od kultu Homera, bo jakieś ślady, jakieś szczątki, czego głównie nie wiemy o Homerze, to właśnie z tego czasu.
Przede wszystkim ta grecka literatura w sposobie, który my sobie wyobrażamy jako funkcjonowanie dzieł literackich, a więc takich, które mają swojego znanego wszystkim autora, mają tytuł, można je czytać, kupić książkę gdzieś na jakimś rynku i następnie w domu sobie ją przyswoić. Taka literatura, taki obieg literacki pojawia się dopiero w V wieku przed naszą erą. To znaczy wtedy, kiedy...
Czyli w okresie klasycznym.
W okresie klasycznym. Wtedy, kiedy zmienia się trochę charakter albo sens literatury. Wcześniej, niezależnie od tego, jaki gatunek uprawiał, poeta czy nawet prozaik, to przede wszystkim mędrzec. Ktoś, kto ma swojej wspólnocie i szerzej wspólnocie wszystkich Greków przynieść jakąś mądrość. Mądrość, która bardzo często, tak jak w wypadku Homera, ma związek z charakterem życia politycznego, życia publicznego. Publicznie wykonywane utwory, czy to tragedie, czy komedie, czy nawet kawałki utworów epickich, będą przede wszystkim miały swoje miejsce w przestrzeni publicznej. Często ich spektakl, ich wykonanie będzie elementem najczęściej święta religijnego i najczęściej to święto będzie miało charakter rywalizacji pomiędzy kilkoma różnymi wykonawcami czy autorami, których jeden z nich najbardziej ucieszy Boga i sędziów i otrzyma jakąś nagrodę. Tak było już w czasach Homera i tak było jeszcze bardzo, bardzo długo w greckim świecie, ale gdzieś w V wieku przed naszą erą to się zaczyna kończyć albo zmieniać. Pojawia się prawdziwy intelektualizm. Później zaowocuje on prawdziwą filozofią, taką jak ta, którą będzie uprawiał Platon. W pewnym oddzieleniu od życia publicznego, osobno w szkole filozoficznej oddajemy się spekulacjom, co w gruncie rzeczy nie musi przekładać się na zwykłe życie w praktyce. Wcześniej mędrcy greccy spekulowali po to, żeby zastosować w praktyce to, co wymyślą. Natychmiast, żeby poradzić coś ludziom, żeby poradzić coś swojej wspólnocie. Teraz filozofia zaczyna być teorią. I podobnie z innymi gatunkami literatury. Pojawiają się pisarze, poeci, którzy będą od tej pory po prostu pisarzami i poetami. Nie będą już mędrcami. Będą jednymi z wielu, którzy proponują nam jakieś literackie przeżycia. Pojawiają się też po raz pierwszy tytuły dzieł literackich. Przedtem ich nie było. Jeżeli my nazywamy jakąś sztukę Arystofanesa osy albo chmury, to oznacza tyle, że chór, który występował w tej sztuce, przebrany był za osy albo za chmury. Oczywiście w treści tego utworu coś będzie z tego wynikać, ale to nie jest tytuł. Teraz pojawiają się tytuły dzieł literackich, ponieważ zaczynają one funkcjonować autonomicznie od otoczenia i od publicznego wykonania. Mhm. Ponadto, jeszcze jedna rzecz, pojawia się zainteresowanie pisarzem. Biografią.
Właśnie, o to chciałem zapytać. Znaczy, czy pisarz V wieku przed naszą erą w Grecji był celebrytą?
Niektórzy z nich tak, wręcz karykaturalnie. Mędrzec Hippiarz z Elidy, którego wielokrotnie karykaturuje w swoich utworach Platon, był jednym z wielu celebrytów tego świata. Ludzi, którzy nie tylko są sławni tym, co robią, ale również na tej sławie budują swoje finansowe imperium, by się tak wyrazić. Jest celebrytą, ale również pojawia się, jest celebrytą w tym sensie, że ludzie będą interesowali się jego życiem, jego losem i że będą zainteresowani pisaniem o takich ludziach. Od V wieku pojawia się tradycja biograficzna, pojawiają się też pierwsze autobiografie, pojawiają się wiarygodne mniej lub bardziej informacje o pisarzach i poetach. Wszystko wcześniej jest tylko legendą. Tu wracamy do Homera. Homer i nie tylko Homer, wielu innych, mieli swój kult w tym sensie, że w niektórych miejscach świata greckiego, najczęściej w miejscach, które szczyciły się rzekomo ich byciem, ich ojczyzną, pojawiały się jakieś formy ich upamiętnienia. Wielki poeta Archiloch na swojej rodzinnej wyspie Paros miał swój przybytek, gdzie czczono go jak herosa. I właśnie ten kult heroiczny niektórym poetom się zdarzył. Ale kiedy wspomniałeś o tym przełomie, który w epoce klasycznej następuje, to jednocześnie literackość Homera, w sensie funkcjonowania od tej pory już niekoniecznie w ramach występów i spektakli publicznych, jego utworów, tak jak innych utworów literackich, nie zmienia faktu, że najważniejsza rzecz nie uległa zmianie od czasów, kiedy ta poezja powstała. Nie uległa zmianie jej interakcja z publicznością. Otóż, kiedy patrzymy na Odysa czy Achillesa i wspomniałeś o wojnach, czy perskich, czy potem wojnach peloponeskich, to już wówczas, już w V wieku przed naszą erą, Grecy nie potrafią myśleć o tych wojnach bez Homera. I dokładnie tak będzie później. Mhm. Niemal każda ważna wojna w dziejach Europy będzie homerycka w tym sensie, że jej poległych, młodych często bardzo zdolnych, wybitnych ludzi, jak u nas, bo ja wiem, pokolenie Kolumbów, będziemy porównywali z Achillesem, Patroklosem i ich piękną, przedwczesną śmiercią na polu walki. W czasie I wojny światowej Niemcy będą posługiwali się Homerem, wręcz parafrazami jego utworów, by w karykaturach, w pismach satyrycznych atakować swoich wrogów, zwłaszcza Anglików. Anglicy z kolei będą posługiwali się Homerem, żeby oddać doświadczenie wojny, masakr I wojny światowej. Wszystko to powie się językiem Homera albo poprzez nawiązania do Homera. Druga wojna światowa nie jest inna. Wielkie próby poradzenia sobie z tym, co my nazywamy Holokaustem. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, jaka jest tego skala. I wojną, tragedią upadku całych narodów, taką chociażby jak esej Simone Weil, Iliada albo Poemat mocy, to próba przemyślenia doświadczenia drugiej wojny, tragedii wojny, wszechogarniającej tragedii wojny, czytając Homera. Nie inaczej jest i dzisiaj. Kiedy dzisiaj sięgamy po wyobrażenia związane z wojną w Ukrainie, zobaczymy bardzo szybko, przez różne powiązania również bardzo rzeczowe, geograficzne, jednym z najważniejszych miejsc kultu Herosa Iliady, Achillesa w świecie starożytnym było miejsce, które my dzisiaj nazywamy Wyspą Węży. Ta Wyspa Węży.
A no właśnie.
To była jedna z najważniejszych, to było jedno z najważniejszych sanktuariów Achillesa. Przez te związki, ale nie tylko te związki, również wojna w Ukrainie ma swój homerycki aspekt. Jeden z utworów wspaniałych zbiorów Serhija Żadana nazywa się Katalog Okrętów, nawiązując do drugiej pieśni Iliady. Jeśli państwo sięgnęli, co bardzo polecam, po książkę wspaniałą, poruszającą powieść o tej wojnie, która ukazała się po polsku, Nul Szczepana Twardocha, to mottem do tej książki jest kawałek Iliady. Jej patronem niejako jest nieszczęsny Achilles, a po drodze wielokrotnie spotkamy również Tukidydesa. Otóż Homer jest na naszych wojnach obecny, kiedy po doświadczeniu wojny w Wietnamie w Ameryce próbuje się zrobić wielki program pomocy psychologicznej dla weteranów wojennych, funkcjonujący do dzisiaj, to jego autor, Jonathan Shea, psychiatra z Bostonu, robi to poprzez lekturę Iliady, a potem Odysei. Wraz z weteranami, próbując w doświadczeniu wojny homeryckiej odnaleźć doświadczenie dzisiejszych weteranów. Homer jest z nami nadal.
Marku, wróćmy jeszcze na moment do okresu klasycznego, bo chciałem cię zapytać o ten rodzaj pisarzy, którzy są najbliżej twojej profesji. Wspomniałeś o Tukidydesie. No, jak rozumiem, to był pisarz historyk. Czy Herodot to był pisarz reporter? Mnie niezwykle bliski. Czy wtedy właśnie, jak można wnioskować, w okresie klasycznym rodzą się te rodzaje literatury, które znamy dzisiaj?
W tym sensie, że rodzi się to, co byśmy nazwali historiografią. Herodot jest reporterem o tyle, że możemy go tak odbierać. Tak odbierał go Ryszard Kapuściński i wielu innych. Ale...
No właśnie, konsultowałeś zresztą jego książkę Podróże z Herodotem. Tak Ryszard przedstawia Herodota jako właśnie tego wszędobylskiego, ciekawego świata
reportera. Swojego patrona.
I swojego patrona.
Tak. Owszem, jest to reportaż w tym sensie, jeżeli już szukamy takich gatunkowych powiązań, że próbuje on w formie literackiej, tak jak dobry reporter to potrafi, pokazać ludzi w ich rzeczywistości, w całym bogactwie świata, w którym się poruszają, szukając rzeczy niezwykłych, szukając rzeczy, które mogą być dla nas uderzające, ale nie po to, by nas czymś epatować, jakimiś dziwnymi, to też, zdarzeniami czy obyczajami innych ludów, ale po to, by pokazać nam człowieka i ludzkości bogactwo.
Pytanie kardynalne. Czy to prawda? Znaczy, czy historia Krezusa jest prawdziwa? Czy reporter zmyśla?
No to jest pytanie, na które próbowano odpowiedzieć, krytykując właśnie Kapuścińskiego. I z mojej perspektywy jest to pytanie niezasadne. Reporter pisze literaturę. Jeżeli pisze złą literaturę, to jest złym reporterem. Jeżeli chce być historykiem, jeżeli chce być politologiem, to uprawia swój zawód na uniwersytecie. Literatura mówi prawdę, tak jak prawdę mówi Herodot, ale niekoniecznie prawdę faktów. Pokazuje nam prawdę głębszą niż fakty. Mhm. Czy chodzi o to, czy Krezus naprawdę powiedział Solonowi to, co Herodot zanotował? Przecież przy tej rozmowie nikogo nie było, wiadomo, że to jest fikcja. Ale Herodot próbuje nam pokazać dialog pomiędzy mędrcem Solonem z Aten
a królem.
Przepotężnym królem, przebogatym królem, po to, żeby nam powiedzieć coś o człowieku, o starciu mądrości i władzy, o tragedii władzy, o spirali pożądania wciąż więcej bogactw, siły, krain nowych. I z drugiej strony pokazuje nam spojrzenie na to człowieka, który próbuje myśleć, jakby znał los człowieka i wiedział, jak bardzo ograniczony jest zakres naszego możliwego sukcesu. Czy to jest prawda? Tak. To jest prawda. Głęboka prawda o człowieku. I czytając Kapuścińskiego mam wrażenie, że on jest Herodotem właśnie w tym sensie.
A Herodot jest reporterem. W takim razie na koniec powiedz, czy Tukidydes jest historykiem.
Tukidydes jest historykiem najbardziej może ze wszystkich historyków, w tym sensie, że wyszlifował swoją metodę badawczą, ale także metodę literacką, w sposób, którego wcześniej nikt nie był w stanie również Herodot osiągnąć. Z niezwykłym rygorem, ale też ceną, którą za to zapłacił. Ceną za to, że mamy przed sobą dzieło o niezwykłej błyskotliwości, przenikliwości, niezwykle głębokim poziomie analizy politycznej i analizy, no, tego, co byśmy nazwali psychologią tłumu również. Jest to trochę tak jak w filozofii Arystotelesa, politycznej, że całe bogactwo świata, którym zajmował się Herodot, od sposobów, w jaki, bo ja wiem, oddaje się mocz w Egipcie inaczej niż w Grecji, albo od dziwnych obyczajów seksualnych tych czy innych ludów. Otóż Tukidydes to wszystko odrzucił i zamiast tego zbudował surową opowieść, w której liczy się tylko polityka i jej mechanizmy. Wojna więcej, i polityka.
Ciekawe jest też to, że co świadczy o jego wielkości, że on potrafił się unieść ponad, że tak powiem, własne ambicje, aspiracje, czy powiedzmy wewnątrzpolityczne spory. Mam na myśli oczywiście jego recepcję Peryklesa.
Peryklesa, ale też fakt, że obiektywnie opisuje wojnę swojej ojczyzny Aten ze Spartą i jej sojusznikami. Oczywiście był w stanie się unieść ponad to wszystko, ale tu bym jego oryginalność, powiedziałbym, troszeczkę ograniczył. Dokładnie tak samo, opisując starcie Grecji, Hellady z barbarzyńcami, był w stanie zrobić Herodot i dokładnie tak samo był w stanie zrobić Homer, kiedy pokazywał starcie Achajów, Pragreków ze swojej perspektywy, z Trojanami. To właśnie umiejętność uniesienia się poza swoje doraźne, polityczne, nie tyle aspiracje, co sympatie i analizy polityki w sposób, na ile to możliwe dla człowieka obiektywny, jest efektem funkcjonowania w greckiej polis. W tym sensie i Homer, i Herodot, i Tukidydes są po prostu dziećmi polis.
Odsyłam Państwa do fascynujących książek profesora Marka Węcowskiego. Tu jest Grecja, już na rynku, a już za chwilę książka o Homerze. Jaki będzie miała tytuł?
Cały czas jeszcze o tym dyskutujemy z wydawnictwem. Homer na pewno, a potem jakiś podtytuł.
Marek Węcowski, panie i panowie, bardzo dziękuję Ci za tę wspaniałą opowieść. I to już wszystko w Pisarkach i Pisarzach. Ja przypominam tylko Państwu, że za tydzień słyszymy się o nowej porze i w sobotę, a więc w sobotę o godzinie 15. Program przygotowała Maria Andrzejewska, Mikołaj Lizut. Kłaniam się nisko.
Bardzo dziękuję.
Reklama. Wierzymy w relacje. Dlatego, kiedy przedsiębiorca
zadzwoni do T-Mobile, otrzyma fachową poradę od konsultanta, a nie cyfrowego bota. I do tego internet światłowodowy oraz abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda do 40% oszczędności paliwa i do 1100 km zasięgu. Tylko jedno tankowanie, bez żadnego doładowywania. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy.